mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński.
Jakże wielkim, jakże olbrzymim dla nas wszystkich obywateli szczęściem jest, że pracownicy radia tak ofiarnie pracują i że mamy możliwość tego kontaktu. Bo przecież to żywe słowo, ten bezpośredni kontakt z miejsca, gdzie zbierają się nici życia, gdzie zbierają się informacje wszystkie, jakże ważkim jest czynnikiem, jakże on ułatwia na pewno wszystkim przetrwanie, jakże dopomaga do organizacji, do spełniania obowiązków.
Obywatele, ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie trafiały w setki domów. Ale przede wszystkim biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana, biły w kościół jezuicki, biły w bardzo wiele drogich naszemu sercu miejsc. Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belweder, te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, które nie są wojną, które są metodami bandyckimi, muszą obudzić gniew, gniew srogi, gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy dziś ich doznaje. Historia pod tym względem jest nieubłagana.
września już przyszli do nas Sowieci. I mój mąż, ponieważ nie wiedzieliśmy, co się stało, zobaczyliśmy to wojsko, jak ruszało na nasze tereny w ogóle, jak szło z tych gór, to się toczyło wszystko, tam jechali i Katiusze, i czołgi, i konie, i na rowerach jechali, no masa ludzi szła. To się tak toczyło w naszą stronę. I myśmy po prostu nie wiedzieli, co to jest.
Przenieśmy się zatem do 17 września 1939 roku. Godzina 3 rano, nasz ambasador
otrzymał, tak? No to... O, to jest strasznie trudne, a w zasadzie chyba niemożliwe, bo możemy się oczywiście cofnąć, ale tylko poprzez pewne fakty historyczne. Oczywiście chodzi o agresję Związku Radzieckiego na Polskę w 17 września 1939 roku.
My mówimy agresję, a oni to nazywają inaczej.
Wyzwolenie. No tak, ale to dochodzimy do tego, jak patrzymy na historię i to stare powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tutaj rzeczywiście jest jak najbardziej zasadne to, co mówią Rosjanie o swojej polityce historycznej. Niekoniecznie historiografii, bo to są dwie różne rzeczy. Polityka historyczna państwa i historiografia, naukowcy. To tak jak w każdym narodzie, czy jak w każdym państwie. To się może bardzo diametralnie różnić. U Rosjan to się trochę różni. Rzeczywiście jest to agresja. No, jak bronić tezy o tym, że państwo, które ma układ o nieagresji z innym państwem, decyduje o tym, żeby jego oddziały zbrojne, czyli Armia Czerwona, weszły na terytorium obcego państwa. To jest agresja. To jest zawsze agresja.
Przemyślana.
Absolutnie. Od 23 sierpnia, czyli od słynnego paktu Ribbentrop-Mołotow, to od nazwiska tych ministrów spraw zagranicznych, a tak naprawdę paktu sowiecko-niemieckiego i to nawet w tym porządku, bo owszem, tego paktu chce Adolf Hitler dla świętego spokoju, dla bezpieczeństwa wojny z Polską, ale tak naprawdę to decydentem, który podjął decyzję, był Stalin. To Stalin powiedział, okej, idziemy na ten pakt z diabłem, bo on tak czasami jest nazywany, oczywiście ze względów koniunkturalnych. Konsekwencją tego faktu jest właśnie 17 września, zresztą bardzo późno. Niemcy wręcz domagali się już po 10 września, żeby Rosjanie tak naprawdę zaatakowali Polskę, żeby dotrzymali zobowiązań, które zostały podpisane w Moskwie. Rosjanie nie spieszyli się specjalnie z tym wejściem do Polski, nie dlatego, że czekali na rozwój wydarzeń. Nikt raczej nie miał wątpliwości, że Polacy wygrają tę wojnę, natomiast Rosjanie, jak klasyczny cynik, wszystkie karty w rękach, no to po co będziemy się angażowali? Poczekajmy, Polacy mają nadzieję, że wytrwają, a więc biją się całkiem przyzwoicie, jeśli tak w ogóle można takiej terminologii używać. No a Niemcy niech tracą siły. Plan rosyjski był bardzo prosty. To nie był plan na 1939 rok, tylko to był plan na podbój Europy. W tym planie było pokonanie Niemiec. Dzisiaj to wiemy. Rosjanie planowali agresję na Europę, na Niemcy. Znaczy, mało tego, Niemcy też o tym wiedzieli. Adolf Hitler nie był naiwniakiem, czy w ogóle, może tu się trochę posługuje takim skrótem myślowym Adolf Hitler. No, to jest ogromny sztab ludzi, prawda? Oczywiście on podejmował decyzję, tak jak Stalin, ale to są ogromne sztaby ludzi, które rozpracowują przeciwnika, prowadzą wywiad, kontrwywiad, analizują działania i wszyscy oni doskonale wiedzieli, że do tej wojny musiało dojść. Polska była takim swoistym poligonem, nawet niekoniecznie poligonem współpracy. Oczywiście Brześć, Lublin, te spotkania, inne miejscowości Rosjan z Niemcami w jakiejś tam przyjaźni, prawda? No, nie mieli powodu, żeby nawzajem do siebie strzelać, ale to są tylko pozory. To są tylko pozory, bo w zasadzie chwilę później zaczyna się tak naprawdę, już przygotowania zaczynają się do wojny jednych i drugich. Oczywiście Hitler wybrał zachód Europy i to wynikało z tego, że Rosjanie tak naprawdę do wojny byli nieprzygotowani i Niemcy zaatakowali w 1941, bo uznali, że już jest ten moment. Rosjanie generalnie planowali na 1942, na 1943 rok agresję na Niemcy. Hitler wybrał zachód Europy, bo był mu potrzebny spokój na zachodzie. To nigdy nie wiadomo, jak się prowadzi wojnę na dwa fronty. W 1939 roku sprawa była jasna, czy w 1940. Rosjanie byli sojusznikami, a Niemcy bardzo dobrze płacili, proszę zwrócić uwagę, oczywiście płacili w sensie dosłownym, bo to jest kwestia wymiany towarowej ze Związkiem Radzieckim, czyli tak naprawdę płody rolne ze Związku Radzieckiego za materiały przemysłowe do Związku Radzieckiego, ale też płacili chociażby Litwą, która pierwotnie miała być stworzenie wpływów niemieckich, a potem ją oddali Rosjanom. Należało się cofnąć do października 1938 roku, kiedy Polacy odmówili podpisania paktu, w zasadzie przystąpienia do paktu antykominternowskiego, czyli de facto udziału w agresji na Związek Radziecki. To jest znowu cały szeroki wykład na temat polskiej polityki zagranicznej, dlaczego tak. Nie o to tu chodzi. Ważne jest to, że w tym momencie, po tym 24 października 1938 roku, w zasadzie w Niemczech zapada decyzja wojny z Polską. I myśmy się generalnie tego w jakiś tam sposób spodziewali, tylko też ja tutaj jestem i też zwracam na to uwagę, żeby być bardzo ostrożnym w tego typu osądach. A przecież mogliśmy to, a przecież mogliśmy tamto. To tak nie funkcjonuje. Opinia publiczna w Polsce, ale przede wszystkim władze polskie, zdają sobie sprawę z tego, że rzeczywiście coś się w Niemczech dzieje. Tylko to jeszcze nie znaczy, że będzie wojna. Znaczy, to pokrzykiwanie Hitlera jest traktowane trochę z przymrużeniem oka. Cóż ci Niemcy mogą nam tak naprawdę zrobić? Ale to znowu jest polska propaganda, jesteśmy silni, zwarci, gotowi, przygotowani, odeprzemy każdego przeciwnika. Natomiast pakt Ribbentrop-Mołotow był konsekwencją całej serii wydarzeń. Znaczy, po pierwsze wypowiedzenia przez Hitlera tej deklaracji o nieagresji z 1934 roku, to pierwsza kwestia. Druga kwestia, jednostronnych deklaracji brytyjskich z 6 kwietnia, gdzie Beck otrzymał zapewnienia, że Wielka Brytania nam pomoże. Potem sfinalizowano to 25 sierpnia. W moim osobistym przekonaniu tutaj to jest cynizm angielski. Ale to też, żebyście państwo to właściwie odebrali. My patrzymy na to z punktu widzenia Polski. To jest polonocentryczny punkt widzenia. Ich punkt widzenia jest zupełnie inny. Tutaj to jest gra o przetrwanie. Wielka Brytania ma świetny wywiad i oni świetnie wiedzą, że każdy żołnierz niemiecki, który zginie w Polsce, każdy czołg czy każdy pocisk, który zostanie wystrzelony w Polsce, to dla nich mniej. Oczywiście to jest też taka gra na powstrzymanie. To znaczy, ona się toczy wielotorowo. Ta pierwsza, o której powiedziałem, i ta druga. Może jak zawrzemy ten układ z Polską, to powstrzymamy tego Hitlera. I można powiedzieć, że w pewnym sensie to działa, bo 25 przecież, czyli dwa dni po Ribbentrop-Mołotow, podpisujemy porozumienie z Wielką Brytanią. No i Hitler przekłada agresję o kilka dni. Dlaczego kilka dni? No bo musiał po prostu sprawdzić, czy rzeczywiście nie jest to blef. Prowadzenie wojny na dwa fronty nigdy nie jest dobre i Niemcy doskonale o tym wiedzieli, bo nauka z pierwszej wojny światowej. Nie prowadzimy wojny na dwa fronty. Bo to jest szalenie trudne, szalenie wyczerpujące dla państwa, narodu, dla potencjału ekonomicznego. Wróćmy do kwietnia. To powoduje, że do gry wchodzi Związek Radziecki. On jest tak naprawdę wciągany przez Francję i Wielką Brytanię. Tam się toczą od maja rozmowy aż do lipca. Przy czym Rosjanie, jako strona zaproszona, stawiają bardzo prosty warunek. Tak, my jesteśmy gotowi do wojny z Niemcami, ale Polska zgodzi się na to, żeby na jej terytorium weszła Armia Czerwona. To nie są wojska amerykańskie w Polsce, czy jakiekolwiek inne wojska NATO, jakby w dzisiejszym rozumieniu. Tylko to jest wróg, któremu mamy udostępnić własne terytorium. No, nie godzimy się na to. Tak? To jest utrata suwerenności. Nie godzimy się na to. Stanowczo odmawiamy i to powoduje, to inaczej też kwestia, na ile te rozmowy były sterowane, na ile tak naprawdę Rosjanie rozgrywali partię tych szachów politycznych po mistrzowsku. Natomiast no, chyba zakładali, że Polska się nie zgodzi i po cichu prowadzili rozmowy z Niemcami. W momencie, kiedy załamała się ta inicjatywa angielsko-francuska, zresztą tak naprawdę Rosjanie kontrolowali ich, pozwalając im na tyle, na ile sami chcieli. W momencie, kiedy to się załamuje, natychmiast w zasadzie, to jest kwestia 24 godzin, Ribbentrop, czyli minister spraw zagranicznych III Rzeszy, ląduje w Moskwie. W Moskwie. To też istotne, prawda? To jest układ podpisany w Moskwie. Józef Stalin się nigdzie poza obszar Związku Radzieckiego nigdy nie przemieścił. Nawet Teheran, to też była rosyjska strefa okupacyjna północnego Iranu. Czy Potsdam, to też strefa okupacyjna rosyjska. W Moskwie, czyli widać, jak bardzo zależało Hitlerowi, że był gotowy odpuścić taki... Gdzieś to trzeba podpisać, oczywiście, ale można było w Berlinie, szybko trzeba było zrobić to w Moskwie, zrobiono to w Moskwie i w tym momencie de facto los Polski był już przesądzony, w tym sensie, że myśmy nie byli w stanie prowadzić wojny na dwa fronty, bo tak jak powiadam, mało kto może, a w zasadzie chyba nikt, jeśli trwa długo, to takiej wojny prowadzić nie może.
Przypominam sobie, jak przyszli Sowieci, to miałam 9 lat, te pomarańczy były w domu jakieś, tatuś mógł swoich dzieci poczęstować i jakieś tam dobre cukierki, no tak normalnie się żyło. I tu przychodzą ci Sowieci, żołnierze, którzy pewni są, że oni nas zbawią od nieszczęścia, przyniosą nam szczęście wielkie. I on z takim brudnym szynelu, takim długim, tej takiej czapce, tej budzionce ze szpicą, taki strasznie wysoki, jakiś chudy, dostaje z kieszeni taki brudny kawałeczek cukru i daje mi. I ja nie wiem, co robić, bo nie chcę go obrazić, żeby nie... I tak mi go szkoda zrobiło, mnie 9-letni, tego soldata, tak mi szkoda się zrobiło. Ja wziąłem ten cukier i nie mogę, brzydzę się, bo on brudny. Takie to utłukanie mózgów było, że tak oni... O nas mieli takie wyobrażenie. Oni nas uszczęśliwili i oswobodzili. My mówiliśmy tak, oswobodzili od chleba, od soli, od szczęścia, od doli.
Tak nam dopomóż Bóg.
17 września raniutko o 6 godzinie zapukali do ojca, do okna, żeby szedł do pracy. To była niedziela. I poszedł, nie ma, my ze starszą siostrą pobiegłyśmy, a tam już wszystkie dokumenty palą, likwidują. Powiedział, mają rozkaz wyjechać stąd. Był najpierw internowany w Litwie, Ukmergę, Palanga, a potem jak było już aneksja Litwy przez bolszewików, wtedy już był w jakimś łagrze, nawet nie wiem dokładnie gdzie. Pisało się Moskwa, Moskowski Pocztamt, Pocztowy Jaszczyk 41 i tyle.
Po co Rosjanie wjeżdżają do Polski? No ja to nazywam agresją i każdy Polak nazywa to agresją, przynajmniej dzisiaj. No może prawie każdy. Natomiast Rosjanie nazywają to wyzwoleniem bratnich narodów białoruskiego i ukraińskiego spod władzy polskich panów. To jest ta retoryka dla nich, dla tych dwóch narodów zamieszkujących Kresy Wschodnie, ale jest jeszcze ta retoryka, że wyzwalamy was od panów. Już niekoniecznie polskich, tylko panów, czyli właśnie od kapitalizmu, prawda? Przyjdzie socjalizm i w socjalizmie wszyscy będą szczęśliwi. Tak się oczywiście nie dzieje. Mamy regularny konflikt zbrojny sowiecko-polski. Przy czym on ma taką bardzo ciekawą konotację, powiedzmy polityczną, bo naczelny wódz, czyli marszałek Edward Śmigurydz, kiedy opuszczał terytorium Polski, ale jeszcze na terytorium Polski, wydał taki słynny rozkaz, żeby z Sowietami nie walczyć. To było 17 września, ale po wkroczeniu Rosjan, bo oni wkraczają wczesnym rankiem. Dlaczego ten rozkaz został wydany? No, przede wszystkim dlatego, że Śmigły i jego otoczenie zdawali sobie sprawę, jak wygląda ta sytuacja polityczna. Z drugiej strony wiedzieli, że wojna jest przegrana, a więc wykrwawianie się kolejnych dziesiątków czy setek tysięcy żołnierzy nie ma najmniejszego sensu. No i kolejna kwestia, no niestety smutna i tragiczna, to jest kwestia tego właśnie opuszczenia terytorium państwa polskiego przez naczelnego wodza. Bo to ona jest konsekwencją wejścia Rosjan do Polski. To tu nie ma dwóch zdań. Tylko kilka kwestii. W PRL-u mówiono, że rząd polski opuścił granicę przez Zaleszczyki. Jest to absolutna nieprawda. Tak nie było. Dlaczego właśnie były te Zaleszczyki? To była granica z Rumunią. To trzeba by oczywiście mapę II Rzeczypospolitej na tym odcinku zobaczyć. To była granica z Rumunią, ale Zaleszczyki leżały bardzo blisko granicy ze Związkiem Radzieckim. I teraz prosta kalka. Jeśli opuścili przez Zaleszczyki, tam rzeczywiście był most przez rzekę, no to znaczy, że tak naprawdę stało się to albo chwilę po tym, jak Armia Czerwona wkroczyła, albo zrobili to jeszcze wcześniej, zanim Rosjanie wkroczyli. A jeśli tak, to wtedy my wkraczamy tak naprawdę do państwa, którego władz już nie ma. W rzeczywistości rząd polski, naczelny wódz, znajdowali się ponad 100 km, a nawet pewnie więcej, od granicy ze Związkiem Radzieckim w rejonie Kosów-Kuty. I tam rzeczywiście doszło do przejścia przez most na rzece Czeremosz do Wyżynicy, po drugiej stronie jest Wyżynica w Rumunii. To dzisiaj wszystko jest Ukraina. Ale stało się to tak naprawdę dopiero późnym wieczorem 17 września albo wczesnym rankiem, bo na przykład premier rządu polskiego opuścił Polskę 18 września. Czyli tak naprawdę to cały 17 to jest jeszcze badanie sytuacji, czy obserwowanie sytuacji, co się dzieje. No niestety Wojsko Polskie walczy na zachodzie, a nie na wschodzie. Tam są tylko oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza i stosunkowo niewielkie oddziały jakieś wojskowe, które gdzieś tam ściągają z zachodu pod naporem Niemców. Ale to jeszcze nie jest ten czas, bo zakładano w ogóle koncepcję obrony na tak zwanym przedmościu rumuńskim, czyli tej południowo-wschodniej Polsce, że dotrwamy do jesieni, Francuzi zaatakują, w zasadzie tam było 12, 14, czy w 15 dniu powiedzenia wojny, czyli tak naprawdę 18 powinni wypowiedzieć wojnę. Czy powinni wkroczyć Francuzi do Niemiec. No jak się to stało, to oczywiście wszyscy wiemy o tej słynnej, dziwnej wojnie, czy tam wojnie na siedząco. Natomiast tutaj myślano o obronie. To się oczywiście 17 przestało mieć jakikolwiek sens. Władze polskie doszły do wniosku, te polityczne i słusznie, że w tej sytuacji należy opuścić kraj, niż wpaść w ręce Sowietów. Bo tak by się stało. No a wtedy w zasadzie wszystkie karty znowu są po stronie Sowietów. Natomiast opuszczenie przez naczelnego wodza, no to jest pewien kłopot. To jest nawet duży kłopot, bo wódz naczelny powinien ze swoją armią zostać do końca. Tam jego otoczenie go przekonało, że jeśli zostanie, no to może niewola, albo zginie, no to mamy kłopot, bo co wtedy, prawda? Myślano, że to bardzo szybko potem się ta armia odbuduje we Francji. No, tego typu rzeczy zawsze w takim stresogennym czasie się pojawiają. Tak się stało. Rosjanie, mając układ z Niemcami, tak naprawdę przebijają powietrze, bo Wojsko Polskie próbuje różnymi metodami dotrzeć na to przedmoście rumuńskie i tak naprawdę stara się przejść granicę z Rumunią i z Węgrami i to się kilkudziesięciu tysiącom i tu żołnierzy polskich udaje. Większość tak naprawdę zostaje rozbrojona, czy poddaje się Niemcom. O tych, którzy trafiają do niewoli sowieckiej, mówiłem. Przy czym Rosjanie natychmiast zwalniają szeregowych. W ogóle ich nie przytrzymywali, dlatego że bardzo proste było, jak poznać szeregowca od oficera. Wystarczyło, że prosili tylko jedną rzecz, żeby pokazali dłonie. I od razu widzimy dłonie chłopa, i od razu widzimy dłonie oficera. I to jest nawet mundur nie chronił przed tego typu rozpoznaniem. I pozwalali szeregowcom po prostu wrócić do własnych domów. Większość tak naprawdę była ze wschodu, więc czy z Lubelszczyzny ze wschodu, więc oni tak naprawdę tutaj wracali.
Trzecie rano nasz ambasador jest wezwany w Rosji i dostaje taką też kłamliwą notę z informacją,
tak, że rząd polski uciekł.
Tak.
Tak, że już nie ma Polski, że Polska nie funkcjonuje, że przestało istnieć państwo polskie. No, oczywiście on tej noty nie przyjął, dlatego że doskonale wiedział, czy wiedział, że to po pierwsze jest niemożliwe, czy nieprawdopodobne. Z drugiej strony nota zawierała, po pierwsze, w ten sposób się nie wręcza not. Czy to jest znowu rodzaj pewnej prowokacji, że my wręczamy notę ambasadorowi, a potem możemy spokojnie atakować, czyli już ten pakt o nieagresji nie działa. No, retoryka Rosjan. Oni tak podchodzą do historii, tak podchodzą do interpretacji faktów. To jest retoryka silniejszego. No i co nam zrobicie? Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Dokładnie. My możemy sobie mówić, oni sobie mówią. W zasadzie każdy mówi do własnego społeczeństwa, do własnego narodu. Gdyby tutaj pewnie interlokutorem był historyk z Rosji, on by to widział inaczej, prawda? Czy nawet z Ukrainy, może z Białorusi, prawda? Chociaż tam się trochę to jednak zmienia, ale mimo wszystko to też można zauważyć jeszcze inną rzecz. Kwestię tej właśnie polityki historycznej i tego pojęcia swój obcy, swój wróg, albo wróg, przyjaciel. Dlaczego dość, może niełatwo, ale zaszczepiło się coś takiego, że Rosjanie byli mniejszym wrogiem niż Niemcy. Jest takie przekonanie w polskim społeczeństwie. I myślę, że dalej jest. A powód jest bardzo prozaiczny. To Niemcy nas gnębili na Lubelszczyźnie. Proszę zwrócić uwagę, okupacja to jest okupacja niemiecka. 39-44 to jest okupacja niemiecka. Tutaj de facto nie ma Rosjan. Granica na Bugu w 45 roku konstruowana, to jest granica tak naprawdę z 28 września 1939 roku między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Czyli okupacja niemiecka. Wrogiem dla Polaków jest Niemiec. Rosjanie tu byli chwilę, wyszli, mało tego. Rosjanie to Słowianie, czyli można się z nimi jakoś tam dogadać. Mają podobny mental, szczerze powiedziawszy, trochę do Polaków, może ówczesnych Polaków, a może i dzisiejszych. Niemcy to tak naprawdę ludzie, których a, nie rozumiemy, dwa, ludzie, którzy zadają nam niewyobrażalne, koszmarne straty w sensie biologicznym i w sensie takiego upodlenia. Także chociażby no, mamy w Lublinie obóz koncentracyjny na Majdanku, ale mamy na Lubelszczyźnie obóz zagłady w Bełżcu. Znaczy, nie mamy, bo jego nie ma, prawda? Został zrobiony teraz tylko pomnik parę lat temu, gdzie zginęło 600 tysięcy ludzi. Mało kto w ogóle o tym słyszał, że u nas na Lubelszczyźnie, ale to zrobili Niemcy. I w 1944 roku przychodzą Rosjanie jako wyzwoliciele. To oni wyzwalają ziemię polskie od Niemców, nie można im tego odmówić. W sensie takim, że oczyścili, przegnali Niemców, ale automatycznie stali się okupantami. Przez pół roku Armia Czerwona okupuje Lubelszczyznę. Bo to jest ten czas między lipcem a styczniem, jak ruszyła ofensywa zimowa, to oni tutaj rządzą. Odchodząc, zostawili swoich ludzi. Zostawili ludzi, którzy przez kolejne pół wieku będą tak naprawdę Polską rządzili z ich pełnomocnictwa. Dopiero 89 rok i kolejne lata przynoszą suwerenność naszego państwa. Natomiast byliśmy państwem niepodległym, no, po 45 roku byli, natomiast nie byliśmy w pełni państwem suwerennym, nie mogliśmy podejmować wszystkich decyzji i to jest konsekwencja do tego, co stało się w czasie II wojny światowej. Niemcy, nie mówię, że zawsze i nie mówię, że wszędzie, ale jednak starali się jakoś tam szanować te konwencje i ci jeńcy siedzą w oflagach i stalagach, czyli oflag to dla oficerów, stalag dla szeregowych. Natomiast Rosjanie do tego podchodzą inaczej. Mam takie przekonanie, że oni nie bardzo w ogóle wiedzieli, co z tymi Polakami zrobić. Przepraszam, że my z tymi Polakami, ale no tak jakby z ich perspektywy. Nagle dostają 20 parę tysięcy ludzi, bo to jest taka mniej więcej skala, bo to jest też inteligencja polska. To są lekarze, to są kapelani, to są prawnicy, to są po prostu ludzie, mają ich i teraz co mają z nimi zrobić? Nie bardzo wiedzą co, trzymają ich oczywiście w obozach jenieckich. No i 5 marca na biurze politycznym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zapada decyzja. Jest ten dokument. Ten dokument jest dostępny z podpisem, odręcznym podpisem Stalina. Wymordować, no po prostu, no, no dokonać eksterminacji tych, którzy nie zgodzili się na współpracę. Bo to nie jest tak, że akurat wszyscy z nich tam dali głowę. No była pewna grupa ludzi, tutaj oczywiście generał Berling jest taką, wtedy pułkownik Berling, Zygmunt Berling, jest taką sztandarową postacią, ale nie był jedyny. Oczywiście oni sobie nie zdawali sprawy z tego, że Rosjanie będą okrutni i ich wymordują. Ale też jest jedna rzecz, to później jest ten problem, trochę po wojnie, w relacjach zbrodni niemieckich na Rosjanach, na żołnierzach Armii Czerwonej. Rosja nie stosowała konwencji, nie podpisała nigdy tych konwencji, Związek Radziecki nie podpisał ich dotyczących haskich, dotyczących jeńców wojennych, więc dla nich to byli po prostu ludzie, jeśli w ogóle. Oni długo utrzymywali w ten sposób, ale z drugiej strony działa to w drugą stronę. Jeśli oni nie szanują innych żołnierzy, a domagają się szacunku dla swoich żołnierzy od Niemców na przykład, prawda? No to jest to sprzeczne. Jest tutaj absolutna kolizja. Historia nie jest nauką, która, a szczególnie może historia XX wieku, jest taką nauką statyczną. Nam się rzeczywiście wydaje, że cóż tam ci historycy mogą jeszcze takiego nowego powiedzieć. No, no właśnie mogą, bo chociażby te archiwa sowieckie, takie niewyeksplorowane przez naszych naukowców, nawet, proszę Państwa, no, Rosjanie się posuwają nawet do tego, że jeśli jakieś zespoły nas interesujące opublikują inwentarze w necie, to na przykład nie ma wszystkich jednostek. To są rzeczy dziwne, tak? W cywilizowanym państwie, otwartym, tak jak, nie wiem, jak Polska czy Zachód Europy, to mamy dostęp do informacji, co w danej jednostce archiwalnej jest, a oni nawet nie publikują, jakie mają. Na szczęście te takie białe plamy, jak kiedyś cenzura w Polsce robiła, no to można zauważyć, bo nie wiem, jest sygnatura tam powiedzmy 5, a potem 50, prawda? Czyli wiadomo, że między tymi są jeszcze sygnatury, ale no nie wiem, nie możemy, trzeba tam pojechać i może łaskawie nam pokażą.